Jeśli wybieramy się do Portugalii, to oczywiście nie możemy pominąć Lizbony, czyli stolicy tego kraju. Lizbony, która jest położona na wzgórzach. Lizbony, która kojarzy nam się ze słodkościami, z pasztej de nata i która kojarzy nam się z żółtymi tramwajami. Tomku, jak ty dzisiaj patrzysz na Lizbonę?
I Lizbona Białe Miasto, tak jest nazywana. Jak patrzę, no oczywiście z rozrzewnieniem i nie mogę się doczekać kolejnej wizyty. Duże, nowoczesne miasto ma ogromne zaplecze historyczne. Tego się nie da pominąć i ja najczęściej oczywiście jestem tylko w tych miejscach i dzielnicach, bo jak tam jeżdżę z wizytą kolejną, ale już tam byłem, a jadę ze znajomymi, no to oczywiście wracam do miejsc, które sam lubię, albo które warto odwiedzić i przekazać trochę tej historii. Nawet jeżeli tam jestem półtora dnia.
Opowiedz nam więcej o tej turystycznej i historycznej Lizbonie jednocześnie. O miejscach, których nie można przeoczyć, których nie można pominąć podczas wizyty w Portugalii.
No to zaczniemy od dzielnicy Belém, położonej nad rzeką. I od pomnika odkrywców, bo przecież bez nich nie byłoby całej tej historii. To jest pomnik, który powstał w 1940 roku dla uczczenia tych wielkich odkryć. Ale tak naprawdę został odsłonięty w tej formie, którą dzisiaj widzimy, a jest to wielka karawela, na której burtach stoją odkrywcy i naukowcy, którzy pomagali poznawać świat. W 1960 dopiero, w 500. rocznicę śmierci Henryka Żeglarza. Pomnik ma 52 metry i można wjechać na jego szczyt i podziwiać okolice. I
o, to byłeś na tym szczycie?
Tak, to jest piękny widok na rzekę, na Tag, bo tak płynie przez Lizbonę.
Tak, tak.
Na Torre de Belém, do której się za chwilę wybierzemy. Na klasztor Hieronimitów i na most 25 kwietnia.
A na placu przed pomnikiem można podziwiać kulę ziemską, miejsca na świecie?
Mozaika. Tak, przed pomnikiem jest wielka mozaika przedstawiająca róże wiatrów i mapę odkryć geograficznych Portugalczyków. Obok niej stoi globus, taki na małym postumencie globus. I jest piękna promenada nad brzegiem rzeki, szeroka, do biegania, jeżdżenia rowerami, spacerowania. Miejsce, gdzie można przysiąść, spuścić nogi w kierunku rzeki i po prostu patrzeć na przepływające statki, na lądujące samoloty.
To zdaje się gdzieś tam, niedaleko, w pobliżu, wypiekane są słynne pasztej de Belém.
Tak, tak. Tuż obok klasztoru Hieronimitów, bo właściwie stamtąd pochodzą. Jak głosi legenda podobno, zakonnicy używali białek do krochmalenia swoich habitów i nie wiedzieli, co zrobić z żółtkami, więc opracowali pierwszy przepis, żeby osłodzić sobie życie. W kruche ciastko nalali kremu jajeczno-śmietanowego i zapiekli. I tak powstały pasztej de Belém. I to jest jedyna cukiernia na świecie, która od 1837 roku wypieka je i może się pochwalić tą oryginalną nazwą. Pozostałe wszędzie indziej nazywają się pastel de nata. No to jest przepyszna rzecz. Jestem bardzo mało deserowy, jeśli chodzi o słodkie rzeczy. Najchętniej na deser jem śledzia i zawsze to mówię. Ale tak, pastel de nata i pastel de Belém w ogóle, czyli te pierwsze, to jest rzecz, którą koniecznie trzeba spróbować wejść dla samego klimatu tego miejsca. Nie trzeba się zrażać kolejką przy wejściu i przy pierwszej ladzie, bo wewnątrz jest ogromna przestrzeń ze stolikami, która jest przygotowana do przyjęcia gości i nie trzeba iść tam tylko na słodkości, bo można zjeść tam całe śniadanie, wypić kawę, popatrzeć przez szybę nawet na cały trakt produkcyjny. I przy wejściu oczywiście kupić jeszcze na wynos kilka, bo przecież będziemy długo chodzić po Belém i po całej Lizbonie, więc warto mieć ze sobą zapas.
Ten klasztor, o którym wspomniałeś, jest wart odwiedzenia.
Tak, bo to jest przepiękna budowla, właściwie podobno sfinansowana całkowicie z zysków z handlu pieprzem, który przywiózł do Lizbony Vasco da Gama. W 1502 roku zaczęto budowę. No i powstało prawdziwe dzieło sztuki. Ogromny kompleks w stylu manuelińskim od króla Manuela I Szczęśliwego, który wtedy panował. Przepiękne krużganki dwupoziomowe ozdobione elementami, które mają ornamenty roślinne, liny, oczywiście w nawiązaniu do statków i do tych podróży, wizerunki zwierząt. No i nie dziwię się, że w 1983 roku trafił na listę UNESCO.
Muszę ci powiedzieć, że mam stamtąd ładne zdjęcia.
O, to bardzo się cieszę. Tak, jest to budowla, którą trzeba odwiedzić. A pamiętasz sklepienie? Takie bardzo wysoko, wygląda jak tysiące pajęczyn. Misterna robota.
Klasztor Hieronimitów. Co jeszcze warto zobaczyć w Lizbonie? Dokąd warto się udać?
Oczywiście Alfama, czyli najstarsza dzielnica. Najpierw zamieszkała przez Maurów, to jest na wzgórzu. Bardzo wąskie uliczki, ciasne przejścia, wysokie, bo oczywiście ze względu na to, że była przestrzeń ograniczona, więc wysokie kamienice. Niestety wzburzona podczas wielkiego trzęsienia ziemi, odbudowana w średniowiecznym stylu jednak. I tam urodziło się fado, czyli tradycyjna muzyka biednych dzielnic.
Ach, i tak zmierzamy do twojej ulubienicy.
Tak, i nie mogę tego pominąć, bo poza jedzeniem, klimatem, historią, to jeszcze muzyka zaczęła mnie fascynować, portugalska. Chociaż bardzo mało znam ten język, to jednak ładunek emocjonalny fado jest niezwykły.
Fado czy fadu, jak się mówi?
Fadu. Fadu, tak. Słusznie. Tak, ja zresztą, jak już mówię czasami coś z U na końcu, to będą mnie poprawiać, że są polskie wersje oczywiście, ale tak, masz rację, fadu.
Co jest wyjątkowego w tej muzyce? O co w niej chodzi?
Bardzo rzewna, spokojna, często też emocjonalna, aż za bardzo momentami. Czasami nawet wykrzyczana jest ta fraza. No ale mam nadzieję, że Państwo to usłyszą za chwilę. No tego się nie da opisać. To jakaś muzyka duszy chyba. To jest przeżycie. Występ fadu na żywo. Tylko trzeba się postarać, żeby dotrzeć do takiego miejsca. Bo wejście na dzielnicę Alfama i pójście do pierwszej, lepszej restauracyjki czy knajpki nie oznacza, że trafimy na coś bardziej autentycznego. Jest dużo miejsc, które są nastawione na turystów i trzeba po prostu ocenić to, spacerując za dnia i taką formę polecam. To musi być małe miejsce, ukryte w miarę, bez szyldu, jeżeli jest, to już jest w ogóle strzał w dziesiątkę. I nagle okazuje się, że w środku jest 3 stołki przy barze, 4 maleńkie stoliki i jeszcze, jeżeli jest ciepło, to wystawią kolejne 3 przed lokal. Koniec. Nikt tam więcej nie wejdzie. Więc trzeba stać na ulicy i wsłuchiwać się albo wciskać głowę przez drzwi, żeby brać udział w tym spektaklu, bo to jest spektakl.
A twoją ulubienicą fado jest Mariza.
Oczywiście. Mariza, czyli urodzona w Mozambiku, a wychowana w Lizbonie artystka. No to jest królowa fado. Obecna królowa fado, panująca od kilkunastu lat. Niezwykły głos, niezwykle utalentowana. Mówię też tak z zachwytem, bo miałem okazję ją widzieć w Warszawie na żywo na występie i potem się spotkaliśmy. I zawładnęła widownią. Nie wiem, jak ona to robi. Widziałam to i z widowni, i z kulis. Niesamowita. A potem po koncercie jest zwykłą dziewczyną, z którą można porozmawiać, która mówi ci: zapraszam do Lizbony. I oczywiście chcesz tam być już za chwilę.
Do Lizbony można więc pojechać za fado, można pojechać za tymi pięknymi zabytkami, za historią.
Za imprezą. Tak, bo oczywiście jak to stolica, jest też centrum rozrywki, dzieje się tam bardzo dużo i takich mainstreamowych i offowych rzeczy. W ogóle cała dzielnica Beiru Altu, czyli górne miasto, jak się śmieją jego mieszkańcy, oni nie śpią od piątku do niedzieli i to jest prawda. Bo tam ulokowało się mnóstwo knajpek, mnóstwo imprezowni, mnóstwo teraz się otworzyło nowych małych hotelików albo hosteli, albo mieszkań do wynajęcia na weekend czy na dłuższy pobyt. I oprócz pięknych widoków i tych słynnych tramwajów żółtych, które jeżdżą zresztą też po Alfamie, to są jeszcze windy, które wyglądają jak tramwaj. Jest taka windra Elevador de Gloria, która jeździ właśnie z Bajszy, czyli z dolnego miasta, na Beiru Altu, czyli do góry, na górne miasto, która działa trochę na zasadzie jak kolejka na gubałówkę. Po prostu liny są ukryte pod ziemią, pod torami i wyciągają wagonik do góry, a równolegle z góry zjeżdża wagonik w dół. To trzeba przeżyć.
Warto z tego skorzystać, bo nawet jeżeli bardzo lubimy zwiedzać, włóczyć się po uliczkach, to wychodząc góra-dół po Lizbonie będziemy zmęczeni.
Można się zmęczyć, to prawda. No i dlatego w Beiru Altu zostajemy do późnego wieczora, podziwiamy widoki, patrzymy też na zamek po przeciwległej stronie, patrzymy na tag, idziemy uliczkami wzdłuż dzielnicy i oczywiście mijamy kolejne miejsca, gdzie jeżdżą żółte tramwaje. I to są bardzo malownicze obrazeczki z Lizbony, które na pewno Państwo znacie, ale najlepiej doświadczyć ich osobiście.
To co na zakończenie tej części naszej rozmowy zaśpiewa Mariza?
Bardzo proszę, wybierzemy coś na pewno.
A więcej o Portugalii po godzinie 14 w magazynie Podróże Małe i Duże.
Caminho inseguro, uma espécie de muro, um degrau sobre os dois. Uma energia constante, um rodopio de amante à espera de ser dois. Uma carta que se atrasa, um cigarro brasa, a cinza no chão. Um desvendar de segredo e a mão quase a medo a pegar-te na mão. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Há um passado, um presente gravado na mente, cismado na dor. Um arrepio disfarçado, um olhar de lado e um medo do amor. A palavra que se nega ou recua, entrega a balançar em mim. Uma reta que se curva, um olhar que se turva e o medo do fim. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Um verso que se conjuga, um verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim. Um verso que se conjuga, um verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar? Paixão.